Będziemy czytać z Księgi Powtórzonego Prawa, z 8 rozdziału. Więc jeśli macie swoje Biblię, to zachęcam do otwarcia. Księga Powtórzonego Prawa, czyli 5 Księga Mojżeszowa, 8 rozdział. Zadbajcie o to, by spełniać wszystkie przykazania, które ja wam dziś przekazuję. Dzięki nim będziecie żyć, wzrastać liczebnie i zdołacie posiąść ziemię, którą Pan przysiągł waszym ojcom. Zapamiętaj też całą drogę, którą Pan twój Bóg prowadził cię przez te 40 lat po pustyni, aby nauczyć cię uległości, wypróbować cię i poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Upokarzał cię, głodził, ale też karmił manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie. Chciał ci przez to dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Przez te 40 lat nie zużyła się na tobie odzież, ani nie opuchła twoja noga. Możesz więc być zupełnie pewny, że jak człowiek wychowuje swego syna, tak Pan twój Bóg wychowuje ciebie. Przestrzegaj zatem przykazań Pana twego Boga, chodź jego drogami i żyj wobec niego w bojaźni. Pan twój Bóg wprowadza cię bowiem do ziemi dobrej, do ziemi pełnej strumieni wód, zdrojów i źródeł wytryskujących w dolinach i na górach, do ziemi pszenicy i jęczmienia, winorośli i figowców, drzew granatu i oliwek, do ziemi oliwy i miodu, do ziemi, w której będziesz jadł chleb pod dostatkiem, w której nie zabraknie ci niczego, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź. Będziesz tam jadł i nasycisz się i będziesz za tę dobrą ziemię błogosławił Pana twojego Boga, który tę ziemię ci dał. Uważaj, abyś nie zapomniał o Panu twoim Bogu. Pamiętaj, abyś nie przestawał przestrzegać Jego przykazań, Jego praw i Jego ustaw, które ja ci dzisiaj nadaję. Gdy już najesz się i nasycisz, pobudujesz piękne domy, gdzie zamieszkasz. Gdy rozmnoży się twoje bydło i owce, nagromadzisz sobie srebra i złota i będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem, uważaj, aby nie uniosło się twoje serce i abyś nie zapomniał o Panu twoim Bogu, o tym, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Uważaj, byś nie zapomniał o tym, który cię prowadził po tej wielkiej i strasznej pustyni pełnej węży, jadowitych gadów i skorpionów, po suchej, spragnionej ziemi. O tym, który dobywał dla ciebie wodę z najtwardszej skały. O tym, który cię karmił nieznaną twoim ojcom manną na pustyni po to, by cię nauczyć uległości, by cię wypróbować i w przyszłości darzyć tym, co dobre. Po to, byś nie myślał w swoim sercu, to moja siła i moje męstwo zapewniły mi to bogactwo. Pamiętaj zatem o Panu twoim Bogu, że to On dał ci siły, abyś doszedł do bogactwa. Potwierdził On przymierze, które przysiągł twoim ojcom, czego skutki widoczne są dzisiaj. Gdybyś jednak zapomniał o Panu twoim Bogu, poszedł za innymi bogami, służył im i oddawał pokłony, to ostrzegam was. Na pewno poginiecie. Jeśli nie będziecie posłuszni głosowi Pana, waszego Boga, zginiecie jak narody, które usuwa On przed wami. Amen. Niech Pan doda błogosławieństwo do czytanego słowa. Jeśli Pan pozwoli, chciałbym się podzielić właśnie tematem z tego miejsca, z Księgi Powtórzonego Prawa, która jest dość wyjątkową księgą, jeśli chodzi o całą Torę. Jest to księga wieńcząca całą historię wyjścia z Egiptu. Ona nie tyle opowiada w czasie rzeczywistym, co się dzieje, o ile podsumowuje to, co było i zapowiada to, co ma stać się dalej. Mojżesz przemawia do kolejnego pokolenia Izraelitów po zakończeniu 40 lat wędrówki, u progu wejścia do ziemi Kanaan. Izrael ma stać się narodem. Już nie rodziną, już nie rodem, klanem. Ma stać się pełnoprawnym narodem. Bo jego królem jest sam Pan, sam Jahwe, więc jest to naród wyjątkowy pod tym względem. Warto zauważyć jeszcze jedną rzecz, że wśród słuchaczy Mojżesza dominuje pokolenie, które nie pamiętało Egiptu. Co starsi już po tych 40 latach mogli być wtedy dziećmi, ale większość pamięta tylko pustynię. Nie pamiętali uciemiężenia w Egipcie. Żadne z nich nie widziało także oczywiście ziemi Kanaan. Oczywiście oprócz niewiernych zwiadowców 40 lat wcześniej, którzy byli tam wysłani. Więc nie mają porównania, o ile wspanialsze życie może być. Wszystko, co znali, to skały, czerwonawe wzgórza, okazjonalne krzaki i wszechobecny piasek o różnej gramaturze. I przy tym obrazie pamiętam, jak jakieś 8 lat temu, kiedy byliśmy w Izraelu, jechaliśmy z lotniska Ufda na południe Izraela do Eilatu, który jest najbardziej na południe wysuniętym miastem w Izraelu. Mieliśmy wysokie, czarne wzgórza. To jakoś mi się tak zapamiętało. One były takie ciemne, tam było troszeczkę takich czerwonawych odcieni, były czarne. I jechaliśmy przez jakiś czas wzdłuż granicy z Egiptem. To był wysoki płot zwieńczony zwojami drutu kolczastego i patrzyłem tam po drugiej stronie na to pustkowie. To była właśnie pustynia Synaj. I tak sobie wtedy myślałem o tej drodze, którą pokonywali Izraelici, kiedy szli do ziemi obiecanej. Akurat tamtędy szła ich droga, bo to było południe. Tam była ziemia Edomu. Oni nie mogli przejść przez ziemię Edomu, tylko musieli iść od południa przejść tamtędy. I wiecie, ja będąc tam, mogłem podziwiać to dzikie piękno. Ale ile można podziwiać takie dzikie piękno? Wiecie, parę dni może jakiś biwak. Po 2 tygodniach może się zacząć nudzić. Jak ktoś jest fanem ekstremalnych doznań, może posiedziałby tam z rok, nagrałby potem może jakiś materiał i stwierdził, spędziłem rok na pustyni. Ale to było nie rok, nie 5 lat. 40 lat. 40 lat. To jest nawet więcej niż jedno pokolenie. Tak mówiąc, wiecie, jak mówimy w kategoriach 20 parę lat. Więc najgorsze jest to, kiedy idziesz i nie wiesz, jak długo będziesz jeszcze szedł. Prawda? Kiedy masz cel i wiesz, dobrze, jeszcze zostało tam, nie wiem, 5 minut, tydzień, w zależności od tego, jaki jest kontekst. Ale kiedy idziesz, nie wiesz, czekasz na kogoś. Byliście kiedyś w takiej sytuacji? Umawiasz się z kimś? Jak ktoś ci orientacyjnie powie, będę tam za godzinę, to mniej więcej wiemy, tak? Zrobić coś ze sobą. Ale jak ktoś ci powie, będę, ale nie powie ci kiedy, to się zastanawiasz. A może się rozmyślił, a może zapomniał, a może zaspał. I tak człowiek jest taki targany niepewnościami. Próbujemy różne historie w głowie układać i zastanawiamy się, dobrze, to co robimy? Czekamy, idziemy. I wyobraźcie sobie, że jesteście właśnie na takiej drodze na pustyni. I mijają te lata. Ale widzicie, Pismo mówi coś takiego. W Księdze Przypowieści 29:18 Pismo mówi, że gdzie brakuje wizji, tam lud się rozprzęga. Ale kto przestrzega prawa Pana, ten będzie błogosławiony. Jest jednak coś, co stanowi pewien kompas dla tego błąkającego się ludu. Jest obietnica. Jest kierunek, do którego zmierzają. Kolejne pokolenie słyszy obietnicę o Egipcie, o wyjściu z Egiptu, wejście do ziemi obiecanej. Więc teraz przechodzę do tego tekstu, który właśnie przeczytaliśmy. Można go rozbić na takie 3 części. Po pierwsze, jest to przypomnienie o Bożej trosce, o tej dyscyplinie, o to, przez co przechodzili. Potem mamy taką sekcję, którą się nazywa hymnem o dobrej ziemi. Tak? Piękny, poetycki opis tego, jak wspaniały jest Kanaan, do którego się udają. I wreszcie mamy ostrzeżenie przed pułapką dobrobytu. Tak to nazwijmy. Jeśli spojrzymy sobie znowu na ten pierwszy werset, mówi: pilnujcie, byście w całości wypełniali to przykazanie. Tak jest dosłownie napisane. Przykazanie, które ja wam dzisiaj daję, abyście żyli i rozmnożyli się, abyście przybyli i wzięli w posiadanie tę ziemię, którą Pan poprzysiągł waszym ojcom. Pierwsza część, jak widzicie, na sam początek uderzenie. Pilnujcie całości przykazania. Nie brzmi to dla nas zbyt zachęcająco, prawda? Dla chrześcijan. Nie kojarzy nam się to dobrze. Co możemy z tego wyciągnąć? To oczywiście słowo przykazanie odnosi się do całości praw, które zostały objawione za pośrednictwem Mojżesza. Mojżesz mówi: przestrzegajcie przykazań, aby żyć. Czujemy, jak kość staje w gardle. Wiemy, że Izrael będzie miał problem. Mało tego, Mojżesz wie, że Izrael będzie miał problem. I oczywiście sam Bóg wie, że Izrael będzie miał problem. Jedynie, jak się zdaje, kto sobie nie uświadamia, że będzie mieć problem, jest sam Izrael. Mojżesz przypomina tu takiego bardzo uczciwego pracownika banku, który swojemu klientowi chce bardzo szczegółowo wyłożyć zasady kredytu i powiedzieć: słuchaj, takie są wymogi, to musisz spełnić, czy jesteś pewien? A co Izrael robi? Tak, jasno, oczywiście, słuchaj, tak. Mówi: ale słuchaj, nie rozumiesz. Zdolność kredytowa, coś tam i tak dalej. Nie, gdzie tam, oczywiście, pewnie, wszystko, nie ma sprawy, wszystko zrobimy. Mojżesz mówi: wiecie, oni są już tam, ten kredytobiorca, on tam nie słucha tych zasad. On: panie, skądś przynudzać, ja już jestem myślami w nowym samochodzie albo na wakacjach na Teneryfie, tak? A gdzie tam? Ale Mojżesz tłumaczy. Izrael odpowiada za każdym razem: tak, wszystkiego będziemy przestrzegać. Dobrze, pięknie, ale teraz, czy mówili to nieszczerze? Skąd mamy wiedzieć? Wiedząc, że tak się nie stanie, nie możemy stwierdzić tego o każdym. Ale autor listu do Hebrajczyków wyjaśnia, że większości z tych ludzi Pan sobie nie upodobał. I dlatego ich ciała zasłały pustynię. Dlaczego? Bo słowo, którego słuchali, nie było zmieszane z ich wiarą. Nie było zmieszane z ich wiarą. I nie mówimy przy tym teraz o jakiejkolwiek wierze. Dlatego, że nawet dzisiaj, mając przed sobą jakąś obiecaną rzecz, kiedy umawiamy się z kimś na coś, mając jakiś zadatek, jesteśmy skłonni uwierzyć nawet takiemu nieznajomemu przedsiębiorcy, czy tam bankowi i tak dalej, że się umawiamy na coś. To też wymaga jakiejś wiary, jakiegoś zaufania. Ale nie takiej wiary trzeba było na tę drogę. Jak przejdziemy do następnego fragmentu, od drugiego wersetu do szóstego, to jest napisane: zapamiętaj całą drogę, którą Bóg cię prowadził. 40 lat w pustyni. Po co? Aby nauczyć cię uległości. Wypróbować, poznać coś w twoim sercu. Upokarzał cię, głodził i karmił manną, której nie znałeś ty ani twoi ojcowie. Aby dać poznać ci, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, wszystkim, co wychodzi z ust Bożych. Abyś wiedział, że tak jak człowiek wychowuje swojego syna, tak Pan wychowuje ciebie. To jest piękne. W tym bardzo szorstkim obrazie przetykane są takie złote nici Bożego charakteru i obietnicy. Mojżesz wspomina Izraelowi w tym miejscu: spójrz na dowody łaski od Pana. Bóg nie zachowywał się wobec ciebie jak jakiś obcy sprzedawca, jak handlarz. Okazywał ci łaskę mimo twojej niewierności. Bardzo szybko sprawa mogła zostać ucięta te 40 lat wcześniej. Możemy spojrzeć: och, taka okrutna kara, całe pokolenie nie wejdzie, nawet Mojżesz nie wejdzie. Ale mogli w ogóle nie wejść cały Izrael. Bóg opóźnił to o 40 lat, ale mógł powiedzieć: Do widzenia. Ja już z wami nie chcę mieć nic wspólnego. Ale nie. Problem Izraelitów, on był jak ojciec, Bóg był dla Izraela jak ojciec, ale problem Izraelitów polega na tym, że to oni mieli brak zaufania i wiary, które były właściwe komuś bliskiemu, jak w rodzinie. Bóg wyciągał ku nim ręce, a oni trzymali się na dystans. Wiedzieli, kiedy skłonić głowę, kiedy wyjść przed namiot, kiedy wrócić do namiotu. Wszystko w porządku oczywiście, ale nie było tam, wiecie, serca. Często, gdzie byli myślami? Przy Bogu? Wiecie czasami, gdzie byli myślami? W Egipcie. Rozpamiętywali te garnki z mięsem, które jedliśmy do syta jako niewolnicy w Egipcie. I gardzili manną, którą Pan Bóg im dawał. Mojżesz tutaj też, jak zauważycie, mówi do Izraelitów czasami w liczbie pojedynczej. Pamiętaj, ty. Mówi do całej zbiorowości ludzi. Jest więc jakaś wspólna zbiorowość w tym wszystkim. I dobrze zwrócić na to uwagę. Mówi, pamiętaj, ale większość tych młodych nie ma czego pamiętać. Ich tam nie było. Ale wiedzą, bo było im to przekazane. Bracie i siostro, być może wychowałaś się w chrześcijańskim domu. Były ci przekazywane pewne wartości i nie tylko wartości. Może słyszałeś opowiadania, opowieści o bohaterach wiary, o świętych ludziach, o tym, jak ufali Panu, jak porzucali wszystko, co było w tym świecie, żeby iść za Bogiem. Ale może nie. Może nawróciły się całkowicie, będąc w świecie i nie słyszałeś takich rzeczy. Albo być może w domu nie było takiej kultury, żeby mówić, żeby zagłębiać się, powiedzmy, w tym kontekście historii chrześcijaństwa, albo nawet naszych jakichś lokalnych rzeczy, które słyszeliśmy czy znamy. Chcę ci powiedzieć, że dziedzictwo i historia Kościoła jest teraz twoją historią i twoim dziedzictwem. I dobrze jest się z tym zapoznawać. Dobrze jest w ten sposób kształtować swoją chrześcijańską tożsamość. Karm się tymi rzeczami. Zachęcam ciebie do czytania o ojcach Kościoła, o reformatorach, o misjonarzach, abyś mógł wspomnieć i być pouczonym i zainspirowanym tym przykładem, do czego też wspomina nas oczywiście list do Hebrajczyków. Przerabialiśmy to zresztą tutaj niedawno w zborze. Jesteś poza tym częścią wspólnoty, którą jest Kościół. Poza słuchaniem słowa w niedzielę powinieneś być częścią grupy wierzących ze zboru, w której możesz dzielić się swoimi świadectwami i wspominać dowody łaski Pana, ale także dzielić się swoimi trudami, swoimi troskami, żeby o coś się razem pomodlić. Jeśli będziesz po prostu w pojedynkę, możesz mieć iluzję, że jesteś tutaj częścią wspólnoty. Kiedy przychodzisz, siadasz, posłuchasz i wyjdziesz. I będziesz tak, jak mówi Jakub, człowiek, który przyjrzał się w zwierciadle, zobaczył, odszedł i zapomniał, jaki był. Są zbory, gdzie nie ma członkostwa, gdzie nie zwraca się uwagi na takie rzeczy, albo jest to czysta metryka, formalność. Jestem po prostu wpisany jako członek takiego czy innego zboru. Ale mogę tutaj, myślę, powiedzieć nie tylko jako sam ja, ale że w naszym zborze nie myślimy o tym w taki sposób, a przynajmniej nie chcemy myśleć o tym w taki sposób. Chcemy troszczyć się jedni o drugich i zabiegać o duchowe dobro i rozwój jedni drugich. Pamiętajmy o tym. To, że coś robiłem przez lata w taki sposób, to niekoniecznie oznacza, że to jest właściwe. Ale poza tym, jeśli chodzi o to wspominanie, zatrzymaj się czasami i spójrz na swoje życie i wspomnij to, co czynił dla ciebie Bóg. Odśwież swoje świadectwo. Bądź wdzięczny. I wypatruj tego, co Pan dla ciebie czyni. Co czynił Bóg wtedy na pustyni? Co Izraelici mieli wspomnieć? On próbował i sprawdzał Izraela, ale nie po to, żeby im podłożyć nogę, żeby im się nie udało, ale po to, żeby uświadomili sobie coś, żeby zrozumieli. Nie mogli szukać na pustyni innej nadziei poza Bogiem. Nie było alternatywy. Jak jesteś na pustyni, jak masz Mojżesza, który ci oferuje mannę, nie pójdziesz do Żabki albo do Biedronki, żeby kupić sobie hot doga. Nie ma. Tu jest po prostu Nic tu nie ma. No są skały, nie ma nawet drzewa, nie ma nawet kory do obgryzania. No po prostu jest albo manna, albo śmierć. I to Bóg chciał, żeby Izraelici zrozumieli. Bóg wypowiedział słowo i spadła na ziemię manna. Pokarm aniołów. Chleb z nieba. Jakiej nie widzieli ani oni, ani ich ojcowie przed nimi. Nie widzieli ojcowie przed nimi. Myśleliście o tym? Manny nie widział Abraham, który w czasie głodu w Kanaanie musiał udać się do Egiptu i tam zamieszkać. Bo tam było jedzenie. Manny nie widział Jakub, który z powodu głodu w Kanaanie musiał wysłać swoich synów do Egiptu, żeby tam zakupili żywność. Nie widzieli takich rzeczy. A tu w czasach Mojżesza ci Izraelici mieli możliwość zobaczyć taki cud. Możemy dzisiaj powiedzieć, co to była ta manna, co to jest? I co możemy powiedzieć? No właśnie, bo to właśnie znaczy słowo Haman. Co to? Wiele więcej wam nie powiem na ten temat. Ale nie o to chodzi. Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni. Nie o to chodzi, że to była manna, że to był cudowny pokarm. Tu chodziło o to, dlaczego i kto im to dał. I w jakich okolicznościach. Manna i głód. Manna. Cudowne zaopatrzenie głodnych ludzi na pustyni i głód na pustyni to były dwie strony tej samej rzeczy. Dwie strony tej samej lekcji. Bóg jest tym, który zaopatruje. Lekcja o zaufaniu w Boże zaopatrzenie, ale bardziej w Boga, który zaopatruje. Nie chodzi o mannę, chodzi o Boga, który daje mannę. Każde dziecko, każdy syn, można powiedzieć, który ma przejąć coś po swoim ojcu, jest wypróbowany, wyćwiczony. Tak było przynajmniej kiedyś, jeśli ktoś chciał przekazać coś swoim synom, żeby to dziedzictwo szło dalej. Wiecie. I jeśli szukamy taryfy ulgowej, mijamy się z celem. Jeśli chcemy uciec przed tymi doświadczeniami, jeśli chcemy uciec po prostu przed tym trudnym życiem, które przed nami będzie stawiać takie wyzwania, to nie nauczymy się tej dojrzałości. Tej duchowej dojrzałości, do której prowadzi nas Bóg. Nie dla każdego ta droga jest taka sama. Nie każdy przechodzi przez takiego samego rodzaju doświadczenia, ale dla każdego są one adekwatne. Próba uniknięcia tego jest jak kupowanie dyplomu w jakiejś fabryce dyplomów. Nie będę wspominał. Albo wrzucenie zadania w szkole do czata GPT, tak? Do robota w komputerze, który ci wygeneruje odpowiedź. Dostaniesz może jakąś ocenę, jeśli się nie zorientują, ale co ty z tego będziesz mieć? Nic. Ty nie pójdziesz dalej. Ty niczego dalej nie zrozumiesz, nie nauczysz się niczego więcej. Dlatego Bóg przeprowadza cię po to, żeby wykształcić w tobie chrystusowy charakter. Bóg chce się uwielbić w twoim życiu. To, przez co ty przychodzisz, nie jest bez znaczenia. Musisz po prostu się poddać Jemu, aby Duch Święty działający w tobie mógł wykonywać te prace. 1 Piotra 1:6-8. Mówi, cieszycie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmucani różnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne, przecież złoto ogniem uszlachetnione, mogła być tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Jego kochacie, choć nie mieliście sposobności go zobaczyć. W niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny. I przepełnia was radość niewysłowiona, pełnia chwały. Ale w tym wszystkim, moi drodzy, w tej próbie na pustyni nie idziemy sami. W Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale czytamy: następnie Duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. Jezus został poddany próbie, Syn Boży. A, bo Syn jest poddawany próbie. Jezus pościł tam 40 dni i 40 nocy. Kojarzy się z czymś? 40 lat na pustyni. I był już głodny. Wtedy zbliżył się do niego kusiciel, tak jak wtedy, już wiedział co robić i powiedział,
to jest dobry czas.
Powiedział, skoro jesteś synem Boga, nakaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb. Jezus odpowiedział, jest napisane. Nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Jezus, co nie dziwi, znał lekcję Mojżesza. To On dał tę lekcję Mojżeszowi. Co robi Jezus? On zdaje ten egzamin, którego Izrael na pustyni nie zdał przez 40 lat. On udał się na pustynię i był całkowicie zdany na swego Ojca. On poszedł przed nami. Nie tylko dał nam przykład. On spełnił całą Torę, przeszedł wszystkie próby, w których ludzie zawiedli, a potem oprócz wypełnienia naszych zadań, wziął naszą karę za nasze niewypełnione zadanie na siebie. Niedawno czytałem o tym, że, może słyszeliście o tym, amerykański fundusz inwestycyjny Noble Capital RSD złożył pozew o wyegzekwowanie od Federacji Rosyjskiej jako spadkobiercy Imperium Rosyjskiego 225 miliardów długu, który narósł z pierwotnych 25 milionów dolarów w obligacjach, które Imperium Rosyjskie wyemitowało w 1916 roku. Pamiętliwi, co? I patrząc w pewnej skali, wiecie, 25 milionów to jest sporo, ale 225 miliardów dolarów no już jest całkiem sporo, chociaż nie dziwię się, jak mieli 110 lat na kapitalizowanie tych odsetek. Ale te ogromne kwoty to jest nic w porównaniu z tym, co spoczywało na rodzaju ludzkim. Na Izraelu, używając dalej tego języka, spoczywały potężne zobowiązania kredytowe. Odsetki karne liczone w setkach lat oraz wieloletnia kara więzienia. Jezus spłacił ten dług, zapłacił odsetki i poniósł karę. Teraz będąc w Nim, możemy poddać się Duchowi Świętemu, który wykonuje w nas swoje dzieło uświęcenia. Nie wymaga to naszego starania, w sensie czegoś, co wychodzi z nas. Staranie pojawia się, pragnienie tej zmiany, ale jest to Duch Święty, który działa w nas. I teraz trzeba się temu poddać. Nie dać się rozproszyć temu kusicielowi, który przychodzi. A wiesz, głodny jesteś, potrzebujesz tego. Troszeczkę czegoś innego oczywiście niż Bóg ci daje. Ja ci dam szybciej. Nie, po prostu przestań słuchać tego, zacznij słuchać Boga. Zacznij ufać Jemu. Wszyscy oni pili z tej duchowej skały, która im towarzyszyła. A był nią Chrystus. Dostali mannę z nieba. Ale manna nie była, jak już powiedziałem, bardziej życiodajnym pokarmem z niebios niż przybytek, który zbudowali na pustyni, był faktyczną świątynią Boga. Obie te rzeczy, manna, przybytek i pozostałe, były cieniami, których wypełnieniem jest Chrystus, Mesjasz. To jest Boży ratunek. To jest wszystko, co wychodzi z ust Bożych. Jeśli dzisiaj chcecie nie poginąć z głodu duchowo, to trzeba uciekać do Chrystusa. A jeśli ty, przyjacielu, łudzisz się jeszcze, że w tym świecie jest coś innego, zawiedziesz się. Gorzko i surowo zawiedziesz się. Przyjdźcie, zostawcie to, co nie syci. Przyjdźcie do Chrystusa. Dalej mamy hymn o dobrej ziemi. Opis. Ziemi Kanaan. Pan Twój Bóg wprowadza Cię bowiem do dobrej ziemi. Do ziemi pełnej strumieni wód, źródeł wytryskujących w dolinach i na górach. Do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, figowców, drzew granatu i oliwek. Do ziemi oliwy i miodu. Będziesz tam jadł i nasycisz się i będziesz za tę dobrą ziemię błogosławił Pana Twojego Boga, który tę ziemię Ci dał. Wiecie, jesteśmy dzisiaj trochę rozpieszczeni, przyzwyczajeni do tego, że jak udamy się do sklepu, to mamy obfitość najprzeróżniejszych owoców albo jeszcze innych rzeczy. Żebyśmy to przynajmniej te owoce kupowali i jedli. Ale wiecie, w tych czasach, kiedy większość tego, co ludzie widzieli, to były nieurodzaje, nieurodzajne tereny, taki opis jest po prostu, to jest Eldorado, to jest niesamowicie piękna rzecz, kiedy ludzie słyszą, że takie coś może być. Taka ziemia, w której nie będziesz musiał w pocie czoła pracować tak bardzo, żeby jeść z tej ziemi chleb. Ziemia ta była dobra. Jaka analogia w tym jest dla nas? Czym jest ziemia Kanaan? Czy jest to niebo? Albo nowe niebo i nowa ziemia? Świat, który ma nadejść? A może jest to po prostu nasze życie w Chrystusie? Nasze nowe życie, kiedy przechodzimy ze śmierci do żywota? Wydaje mi się, że na każdą z tych analogii jest w swoim kontekście miejsce. Natomiast tutaj widzimy, że wejście do ziemi Kanaan to nie będzie koniec historii, ani koniec prób. Wejdziecie, będziecie spożywać, nasycicie się, najecie z tej dobrej ziemi, którą daje wam Pan. Ale kiedy już tam wejdziecie, co wtedy? Królestwo Boże jest między wami. Królestwo Boże jest w was. Teraz zasiadamy w niebiańskich miejscach w Chrystusie Jezusie. Czekamy na nowe niebo i nową ziemię, gdzie panuje sprawiedliwość i pokój. I chcemy tego. I to jest to, do czego wyglądamy. Ale nie jest tak, że nasza ziemska wędrówka tutaj, albo życie chrześcijanina, to jest po prostu takie ascetyczne, pełne wyrzeczeń, przeczołganie się przez ten łez padu, żeby dojść do tamtej pięknej krainy, która kiedyś będzie. Tam będę szczęśliwy. Tutaj muszę cierpieć. Każdy z nas musi w jakiś sposób cierpieć. Jest na to miejsce. Ale to nie znaczy, że nie możesz być szczęśliwy. Bóg daje szczęście. To prawdziwe, ten prawdziwy pokój. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, na świecie uciski mieć będziecie. Ale ufajcie, bo ja zwyciężyłem świat. Pokój mój daję wam. Nie taki pokój, jaki ten świat daje. Więc, moi drodzy, kiedy przechodzicie ze śmierci do żywota, wchodzimy już do odpocznienia. Wchodzimy. Autor listu do Hebrajczyków co powiedział? Gdyby Jozue był dał im wtedy odpocznienie, nie mówiłby Dawid o innym dniu. Ale teraz wchodzimy do odpocznienia. Jesteśmy w Nim. Kiedy zaczynamy nowe życie w Chrystusie, jesteśmy już w tej nowej ziemi, ale musimy uważać. Ale oczywiście to nie jest koniec. Jesteśmy już w tej nowej rzeczywistości. Oczekujemy na to, aż dojdziemy do tego, do tej pięknej nowego nieba i nowej ziemi, ale już teraz uświadamiamy sobie, że mamy paszport tej nowej Jerozolimy. Mamy to nowe obywatelstwo i to nas ekscytuje. Zaczynamy tęsknić za naszą ojczyzną. Nie czujemy się już tutaj dokładnie tak samo. Tak, cieszymy się, dziękujemy Bogu za to, chwała Bogu, jesteśmy w Polsce, jesteśmy Polakami i tak dalej, czy skądkolwiek dalej jesteś. Ale chodzi o to, że to już nie wystarcza. To jest coś więcej. Jest dla mnie coś więcej. Ja czekam, ja po prostu pragnę być z moim Panem w tej nowej, mojej niebiańskiej ojczyźnie. Ale wchodzimy do tej nowej ziemi. I tu dochodzimy, przyjaciele, do kolejnej próby. Być może bardziej dla Izraelitów zdradzieckiej niż te 40 lat na pustyni. Jak to może być? Być może okazuje się, że te 40 lat na pustyni w duchowym sensie to była ośla łączka w porównaniu z tym, co będą przechodzili w Kanaanie. W tym obfitym, pełnym dobrych rzeczy Kanaanie. Tak! Tam dopiero będzie. Dlatego Pan was próbował, testował, abyście się nauczyli, abyście zrozumieli, że to czy manna, czy nie manna, czy głód, żebyście zrozumieli, że wasze zaopatrzenie jest z Boga. Tam,
kiedy weszli do tej ziemi, manna ustała. Nie było manny, bo była już ta dobra ziemia. Ale w dalszym ciągu chodziło o to, że Bóg jest tym, o którego muszą się uchwycić. Łatwiej pamiętać jest o Panu, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, kiedy nie ma innego wyjścia, kiedy nie mam innej opcji. Wiecie, jak jesteś na pustyni, albo niech będzie tam na pustyni już, idziesz na długą wycieczkę w las, pieszą, blisko, nie wiem, jak mieszkasz na Gosławku, to jest to Olszynka, na Grochowie, Olszynka Grochowska, gdziekolwiek idziesz, lasy kabackie, cokolwiek. Rozładował ci się telefon, czekasz na kogoś, to wtedy może nawet jakby jakaś książka gdzieś tam leżała, człowiek by chwycił, żeby coś ze sobą zrobić. Ale kiedy znajdujesz się w pośrodku targu próżności, gdzie jest mnóstwo atrakcji, które nie wymagają pewnego wypracowania swojej uwagi, no to wiadomo, że po prostu człowiek ze swoimi skłonnościami, które są dzisiaj wykorzystywane po to, żeby tworzyć takie treści, które będą nas pochłaniać, jest duża konkurencja. I tym, moi drodzy, uważam, właśnie był Kanaan. Obfitość chleba. Czyli wiecie, to nie jest tak, że zasiewasz ziemi, Panie Boże, żeby tylko to wzeszło. No nie. Zasiejesz i wzejdzie. I żyjemy w takich czasach, że możemy być trochę bardziej pewni, tak? Że mogę mieć jakąś większą przewidywalność, jeśli chodzi o moje środki, o moje życie. Lepiej mi się powodzi, więc tak, aż tak bardzo nie muszę się do tego Pana Boga zwracać. Wiadomo, Pan się troszczy, ale już nie mam aż takiego, wiecie, potrzeby takiego zaufania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o Kanaan, to było bardzo takie no i ciekawe, takie ubogacające, takie kosmopolityczne miejsce, wiecie. Dużo ciekawych perspektyw, dużo ludzi, którzy mają ciekawe zrozumienie na temat Boga, którymi można było się zainspirować. Mojżesz mówi, uważaj. I moi drodzy, społeczeństwo zachodnie, spojrzawszy na to jeszcze z innej płaszczyzny, znalazło się w podobnej sytuacji. Nasze zachodnie, chrześcijańskie społeczeństwo. To jest pewna historia takiego niedocenienia i takiej niewierności. Dotarłszy na sam szczyt, osiągnąwszy niewyobrażalny postęp w dziedzinie prawa, nauki, medycyny i ekonomii, szczególnie w porównaniu z resztą świata, coraz więcej myślicieli zaczęło dochodzić do wniosku, że ludzie osiągnęli to dzięki sile własnego umysłu. A tam Pan. Oto twoi bogowie Izraelu, którzy wyprowadzili cię z ziemi egipskiej. Moralność oparta na Biblii, na Bożym objawieniu tego, co właściwie próbowano syntezować, zastępować moralnością utylitariańską, że to, co dobre, to jest taka suma tego, co dla wszystkich jest najlepsze. Jeremy Bentham, John Stuart Mill, ewolucjonizm Darwina i inne prądy myślowe były używane, żeby zastąpić to. Nasiliło się to w XIX wieku. Człowiek szukał sposobu na odcięcie się od Boga i znalezienie alternatywnych tłumaczeń tego, dlaczego rzeczywistość jest, jaka jest. W XIX wieku sercem zachodniej myśli filozoficznej były Niemcy. I każdy oglądał się na niemiecki idealizm. Co głosił niemiecki idealizm? Ludzkość rozwija się nieustannie ku coraz bardziej świetlanej przyszłości. Ach, wreszcie zrzucamy z siebie te wszystkie zabobony i idziemy po swoje, idziemy do pięknego świata. Hegel wierzył we wszechobecnego ducha świata, zbiorową świadomość ludzką, która kształtuje historię. Pcha rodzaj ludzki do przodu. Był taki człowiek Feuerbach, który był uczniem Hegla. On poszedł krok dalej i odrzucił w ogóle jakąkolwiek metafizykę na rzecz materializmu. Jest to, co jest, jesteśmy my, jest świat. Nazywał religię kulą, którą podpiera się targany niepewnościami człowiek. Pod wpływem Feuerbacha byli niejacy Marx i Engels. Ale wiecie, myślicie, że to byli jacyś zwyrodnialcy? Że oni chcieli źle dla ludzkości? Że oni sobie wymyślali te gułagi w przyszłości? No raczej nie. Przynajmniej tak mnie się wydaje. To byli światli, inteligentni ludzie, chcący bardzo dobrze dla ludzi. Byli poruszeni do głębi nierównościami, niesprawiedliwością społeczną, hipokryzją religijną na szczytach, którą elity społeczne używały, żeby po prostu usprawiedliwiać swój egoizm. Ale Marx i Engels wylali dziecko z kąpielą. Stwierdzili, że da się stworzyć prawdziwe, uczciwe społeczeństwo bez Boga. Wylewanie dziecka z kąpielą zakończyło się kubłem zimnej wody w XX wieku. To już nie trzeba wchodzić w szczegóły, prawda? Dwie krwawe wojny światowe. To ucięło jakiekolwiek spekulacje na temat świetlanej przyszłości ludzkości, że już nie jesteśmy barbarzyńcami i teraz zachowujemy się coraz lepiej. Nie, moi drodzy, człowiek jest tak samo zepsuty, jaki był zawsze. Ale ta machina zmian myślowych szła dalej. Człowiek zaczął odrzucać podstawę, która przyczyniła się do utworzenia cywilizacji, rozwoju i dobrobytu, tak zwanego społeczeństwa zachodniego. I to będzie się pogarszać, moi drodzy, bo ludzie nie doceniają tego, z czego to mają. Ale możemy tak sobie patrzeć, tak, cywilizacja zachodnia, ci źli ludzie, ale co ze mną, co z tobą? Czy pamiętamy o Bogu, gdy nam się powodzi? Czy przypominamy sobie, kiedy zaczyna nam się walić dopiero grunt pod nogami? Nie dajmy się zwieść, nie dajmy sobie zapomnieć, kim jesteśmy, dokąd idziemy, co to robimy. Pamiętaj zatem o Panu Twoim Bogu, bo to On daje Ci siłę mężnie sobie poczynać, aby utwierdził swoje przymierze, które zawarł z Twoimi ojcami. Jeśli zapomnisz Pana Twojego Boga i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i się kłaniał, zginiesz. Pan pogubi Cię, tak jak te narody, które były przed Tobą. Rozdział zatem kończy się dość ponurym ostrzeżeniem. Jest to obraz wymagającego ojca. Jeśli zawiedziesz, możesz się tu więcej nie pokazywać. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja nie wygląda dobrze. Mojżesz ma już ze sobą 40 lat użerania się z całym pokoleniem ludzi, któremu wcale nie pomogło, że dostali Torę i przykazania. Okazuje się, że ludzie wcale nie stają się lepsi, jeśli po prostu będą wiedzieć lepiej, jak mają postępować. Okazuje się, że nie wystarczy człowiekowi powiedzieć, jak powinien się zachowywać, żeby zaczął się lepiej zachowywać. A teraz Mojżesz ma przed sobą nowe pokolenie, które ma przed sobą nowe wyzwanie. Ojcowie byli kuszeni przez głód i niedostatek, oni będą kuszeni z kolei przez dobrobyt i kosmopolityczne środowisko Kanaanu. Może ci młodzi będą mieli więcej oleju w głowie, Mojżesz być może miał nadzieję, ale wydaje mi się, że jednak nie był przekonany. I wręcz, co mówi Mojżesz? On zapowiada, wiem, że po mojej śmierci całkiem się stoczycie i zejdziecie z drogi, którą wam przykazałem. 32 rozdział chyba, księgi powtórzonego prawa. A Bóg nawet każe mu nauczyć się pieśni, której ma nauczyć Izraela o tym, jak odejdą od Boga. Ale gdybyśmy zatrzymali się na tych takich wrażeniach, które możemy mieć, czytając ten tekst, to nie zauważylibyśmy całego obrazu na temat Boga. Dlatego, że może surowy, może z rózgą w ręku, i widzimy tutaj taką sążnistą rózgę, ale jednak kochający ojciec. Wcześniej, parę rozdziałów wcześniej, w 4 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, jest napisane tak. Sięgnij myślą wstecz do dni minionych, począwszy od dnia, w którym Bóg stworzył na ziemi człowieka. Od krańca ziemi aż po kraniec. Czy stała się rzecz tak wielka jak ta? Lub czy o czymś podobnym słyszano? Czy jakiś lud słyszał głos Boga przemawiającego spośród płomieni, tak jak ty słyszałeś, i czy coś takiego przeżył? Albo czy jakiś Bóg próbował przyjść i wziąć sobie jakiś naród, wydzielić go spośród innego narodu za sprawą klęski, znaków, za sprawą cudów i wojny, mocną ręką i z podniesionym ramieniem, za sprawą dzieł tak wielkich i strasznych, jak te wszystkie, których dokonał dla was Pan, wasz Bóg, na twoich oczach w Egipcie? Tobie dano to oglądać, abyś wiedział, że tylko Pan, że On jest Bogiem i nie ma innego oprócz Niego. Z nieba dał Ci słyszeć swój głos, aby Cię upomnieć, a na ziemi ukazał Ci swój wielki ogień i Jego słowa słyszałeś spośród płomieni. A ponieważ ukochał Twoich ojców i wybrał ich potomstwo po nich, to wyprowadził Cię przed sobą z Egiptu w swojej wielkiej mocy. W słowach Mojżesza triumf miesza się z nadchodzącą porażką, ale i nadzieją. Nie ma nadziei w tym, że ludzie sami postawią się do pionu. Sprawa jest przegrana. Nawet jak im powiemy, co Bóg chce i co Bogu się podoba, tak naprawdę sytuacja będzie jeszcze gorsza niż była wcześniej. No bo teraz dalej nie będą zachowywać się tak, jak powinni, ale do tego jeszcze będą wiedzieć, że nie powinni się tak zachowywać. I możesz także ty dzisiaj wpaść w te same tarapaty, próbując samemu na własnych warunkach osiągnąć pokój z Bogiem. Spotkać się z Nim na własnych zasadach. Możesz sobie zapakować kanapki na wędrówkę przez pustynię, ale nic z tego nie będzie, bo twoje wysiłki to by było właśnie coś takiego. Zapakowanie sobie prowiantu na 40 lat na pustyni. Ale wiecie, to jest ten Bóg. Kto ma takiego Boga? Kto słyszał? Który naród słyszał albo ma takiego Boga, który poszedł i wziąłby sobie sam dla siebie lud? Poszedłby tak daleko. Boga, któremu zależy. Wiecie, z ciekawości sprawdziłem, czy w Koranie jest mowa o tym, że Allah kocha. Bo w islamie Allah nie jest ojcem. Bóg nie jest twoim ojcem. On jest twoim panem, on jest stworzycielem, a ty jesteś stworzeniem. Ale nie jesteś jego synem. Więc byłem ciekaw, czy gdzieś Koran mówi, że Allah kocha. Więc jeśli są tutaj jacyś imamowie, mogą wykazać mój błąd, ale cytaty, które znalazłem, są. Mówią o tym, że Allah kocha. Parę przykładów. Al-Baqara. Zaprawdę Allah miłuje tych ludzi, którzy zawsze zwracają się do Niego w skrusze i tych, którzy się oczyszczają. Ali Imran. Allah miłuje tych, którzy wytrwają. Al-Ma'ida, albowiem Allah miłuje tych, którzy czynią dobro. Al-Tauba, zaprawdę Allah miłuje tych, którzy go pamiętają. Zaprawdę Allah miłuje tych, którzy postępują sprawiedliwie. Al-Hujarat. Widzicie pewien schemat? Będziesz dobrym człowiekiem? To muzułmański Allah będzie cię kochać. Widzicie? Bardzo proste. Bądź dobry, jest okej, pójdziesz do nieba. Ale jaki jest mój Bóg? List do Rzymian, 5:6-10. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby kto umrzeć. Może Allah, pewnie nie, nie wiem. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Który Bóg jest taki, który pójdzie, weźmie sobie swój lud, który pójdzie i zejdzie jeszcze niżej do swojego stworzenia? Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Dlaczego Bóg to zrobił? Nie dlatego, że zasługiwałem, nie dlatego, że musiał, albo że ja jestem istotą ludzką i mam swoją wartość i tak dalej. Nie jest esencją tego. Zrobił to tak naprawdę dlatego, że po prostu taki jest jego charakter, taki jest, tak mu się podobało. Zrobił to dla własnej chwały i dla swojego imienia. I chwała mu za to. Więc podsumowując, przyjaciele, Mojżesz zbiera nowe pokolenie Izraelitów przed sobą, wychowanych już na pustyni i przypomina im rzeczy, które się wydarzyły, aby uzmysłowić im, jakiego mają Boga i czego od nich wymaga. Zapewnia im, że Bóg dopełni swojej części przymierza i wprowadzi ich do dobrej ziemi. Jednocześnie zapowiada, że będą kuszeni nie mniej niż byli na pustyni. Szatan jest tak samo skuteczny w kuszeniu przez dobrobyt, jak i przez niedostatek. Izrael miał zrozumieć, że ich jedyną szansą na powodzenie w każdych okolicznościach było, jest i będzie ufne i pełne wiary wyczekiwanie ratunku u Boga. Zawsze w pokorze, czy jako niewolnicy, czy jako władcy Kanaanu. Jednak tragizm tego tekstu polega na tym, że Mojżesz dobrze wie, co nadejdzie. Izrael nie jest w stanie wypełnić swojej części przymierza i skończy się to katastrofą. Jednak ten sam Bóg, który zawarł z nimi przymierze, realizuje w ten sposób swój program łaski. Bóg, który towarzyszył im w słupy ognia, obłoku, był prawdziwą skałą, z której pili, prawdziwym chlebem, który daje życie, wstawiał się za nimi w Mojżeszu, kiedy Bóg chciał ich całkowicie usunąć i zniszczyć, ale we właściwym czasie. Chrystus umarł za bezbożnych. Objawił się w pełni. Serce Boga zostało objawione w tym, że poszedł dalej niż wykupienie sobie ludu. Stąpił z niebios. Jahwe, który karmił Izraelitów na pustyni, stąpił do swojego stworzenia w osobie Syna i stał się życiodajnym chlebem, życiodajnym zdrojem żywych wód. Kościele, spójrz na swego Wybawcę. Spójrz na wędrówkę, którą masz za sobą. Bracie, siostro, wspomnij dowody Jego łaski i miłosierdzia i przylgnij do Niego. Dlaczego manny nie można było zbierać na zapas? Ona niszczała. Pan Jezus mówi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, na każdy dzień. Nie musisz wierzyć i ufać, kiedy przedmiot wiary zawsze masz przed oczami. To nie wymaga takiej wiary wtedy. Ale nie tak Bóg działa. Dobrze jest robić sobie zapasy. Nie ma nic złego w ubezpieczeniach, oszczędnościach i tak dalej, ale trzeba pamiętać, że to imię Pana jest mocną wieżą. Nie jakiekolwiek twoje zabezpieczenia. To może się rozsypać w chwilę. Koniunktura się zmieni. Nie daj Boże wojna. Cokolwiek. Widzimy, jak to się dzieje dookoła nas. Chrystus jest skałą, a wszystko inne sypkim piaskiem. On cię prowadzi przez dobrobyt, prowadzi cię przez niedostatek, abyś nauczył się i zrozumiał, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Nie bój się, mała trzutko. Upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Amen.